Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish.
Łzy. Anne Vincent Biffaut stworzyła termin wymiana łez. Brzmi on może zabawnie, ale celnie oddaje sedno sprawy. Dającemu łzy trzeba je oddać, zaleca francuski savoir-vivre z XVIII wieku. Jeżeli ktoś płacze, jest po prostu niegrzecznością nie płakać z nim razem. Jest to szczególnie istotne w stosunkach rodzinnych. Marivaux w Spectateur Français opisuje scenę, w której ojciec zastaje dzieci płaczące z powodu problemów finansowych rodziców. Chodźcie szybko do waszej matki, woła. Niech ona, która też płacze, zobaczy łzy w waszych oczach. W momencie, w którym wchodzą do pokoju matki, ojciec też oczywiście zaczyna szlochać. Tyle, że, zaznacza Marivaux, wraz z ową rodzinną komunią płaczu nie były to już łzy bólu, ale szczęścia. Również na dworze królewskim władca nie płacze nigdy sam. Karol IX miał łatwe łzy, więc dworzanie nosili przy sobie specjalne mikstury drażniące oczy, by móc współboleć z monarchą. Płaczą rycerze. Nawet okrutny król Anglii, Edward III, płacze na widok zwłok zabitych w bitwie pod Poitiers nieprzyjaciół, a potem znowu, podejmując ucztą pokonanego króla Francji, a teraz jeńca Jana II Dobrego. Tym razem wzruszył go widok poniżonego majestatu. Rzecz jasna, trzeba wiedzieć, gdzie, kiedy i z jakiego powodu płakać. Już od przełomu XV na XVI wiek skodyfikować tu można pewne reguły. Mężczyzna może i powinien płakać na widok cudzej krzywdy, sieroctwa, kalectwa, etc. Kobieta ma prawo płakać także nad sobą. Z tym, że uwaga, nikt nie powinien ronić łez nad skutkami swoich własnych działań. Świadczyło to by bowiem, że poddaje ich sens w wątpliwość. W 1621 kat z Narbonne, który rozszlochał się po spaleniu 19-letniej i, jak zaświadczają świadkowie, bardzo pięknej czarownicy, został natychmiast dyscyplinarnie zwolniony z mistrzowskich obowiązków i cudem uniknął więzienia. W płaczu zachowana być musi hierarchia. Jeżeli władca nie widzi powodu do łez, to nie powinien się też mazać poddany. Jeżeli nie zapłacze dowódca, nie ma do tego prawa podkomendny. To ostatnie figuruje expressis verbis w hiszpańskim regulaminie wojskowym z XVII wieku. W dwa wieki później taka adnotacja nie byłaby już potrzebna. Łzy stały się bowiem generalnie wstydliwe. Wstydliwość łez podyktował Francji, a poprzez nią Europie, libertynizm francuski XVIII wieku. Chodziło najpierw o to, że cierpienie tak fizyczne, jak i psychiczne jest nieoddzielnym składnikiem rozkoszy seksualnej. Płacz stał się nie tylko oznaką słabości, ale pospolitości i wręcz ułomności charakteru człowieka, który nie jest w stanie stawić czoła rzeczywistości. Krótko mówiąc, płacz staje się sprawą wstydliwą. Ofiary stosów z XVI i XVIII wieku płakały i tym budziły współczucie widowni. Skazani przez terror Robespiera licytują się w tym, żeby najmniejsza łza nie zabłysła w ich oku. Ha, co moda, to moda. W jednym ze sprawozdań z egzekucji czytamy, że mieszczka z Libourne wstępowała na szafot ze szlochem. I lud przyjął to, jak donosi współczesny sprawozdawca, z obrzydzeniem. I nieważne, że dziewczyna skazana została za jakieś głupie zdanie typu za monarchii łatwiej było kupić drożdże, które wyrywało się jej w publicznym miejscu. co powinno było budzić współczucie publiczności. Nic podobnego. Popsuła spektakl swoim niemodnym zachowaniem, więc została wygwizdana. W porównaniu do standardów francuskich Polska długo jeszcze pozostanie krajem rozbeczanym. Niezwykle skłonny do płaczu nad sobą, nad ojczyzną, nad minioną młodością jest przykładem dla narodu wieszcz Adam Mickiewicz. Wcale nie tylko polały się łzy me czyste, rzęsiste na me dzieciństwo sielskie, anielskie, ale również źle mnie w złych ludzi tłumie, płaczę, a oni szydzą, albo w naszej rozmowie nie potrzeba słowa. Ja twe westchnienie, ty me łzy zrozumiesz, i tak dalej, i tak dalej. Mody na dłuższą metę nie mógł i Mickiewicz pokonać. Zdołał jednak uczynić w niej pewien wyłom. Oto w Polsce wolno płakać artystom. Płacze Broniewski, płacze Wierzyński, płacze nawet Wojaczek. Nie są to bynajmniej łzy ekshibicjonistyczne, wręcz odwrotnie. Są to łzy przenośne i symboliczne. A takie łzy ronić nawet należy. Kodeks używania łez obiektywnie społecznie istnieje. Trzeba go tylko spisać i, co najważniejsze, precyzyjnie datować. Gdyż w każdej chwili może przyjść nowa moda płaczu.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.